Miło Was wszystkich widzieć.
Poproszę, abyśmy otworzyli Ewangelię Jana, rozdział 18. Ewangelia Jana, rozdział 18. I przeczytamy kilka wierszy od wiersza 15. do 18. Jana, rozdział 18, macie? Od 15 wiersza czytamy. A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń, a uczeń ten był znany arcykapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Tu chodzi o Jana, to Jan był tym drugim uczniem, więc Piotr i Jan poszli. Piotr zaś stał na zewnątrz przed bramą, wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi i porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra. A służąca odźwierna rzekła Piotrowi, czy i ty nie jesteś z uczniów tego człowieka? A on odpowiedział, nie jestem. A czeladź i służba stali przy roznieconym ognisku i grzali się, bo było zimno. A stał też z nimi Piotr i grzał się. I potem od wiersza 25 dalej czytamy. A Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu więc, czy i ty nie jesteś z uczniów jego? A on się zaparł, mówiąc, nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług arcykapłana, krewny sługi, któremu Piotr odciął ucho. Czyż nie widziałem cię z nim w ogrodzie? Lecz Piotr znowu się zaparł i zaraz kogut zapiał. I chciałbym dzisiaj, abyśmy rozmawiali na ten temat, w jaki sposób możemy odbudowywać swoje duchowe życie. W jaki sposób możemy odbudowywać swoje duchowe życie? W jaki sposób możemy podnosić się, kiedy czasami zdarzają nam się błędy, porażki, kiedy popełniamy jakiś błąd w naszym chrześcijańskim życiu? Niedawno oglądałem walkę bokserską, podczas której jeden z zawodników dostał tak mocny cios, że, jak to się mówi, padł na deski, ale podniósł się z tych desek i wygrał tą walkę. A więc myślę, że tak samo też często wygląda nasze chrześcijańskie życie. Jest to ciągły bój, jest to ciągła walka i czasami podczas tej walki nawet padamy na deski. Padamy pod ciosami, popełniamy błędy. Piotr był niesamowitym uczniem Pana Jezusa, spędził z nim wiele wspaniałych chwil. Czytamy, że chodził po wodzie, bez żadnych nart wodnych, widział inne cuda, brał w nich udział, dokonywał cudów w imieniu Pana, w mocy Ducha Świętego, ale też przeżywał takie momenty jak ten, o którym czytaliśmy. Popełniał błędy, upadł. Przeżywał wstyd, przeżywał rozczarowanie, przeżywał smutek, zniechęcenie, tak jak każdy z nas. Ale to jest fajne w tej historii, że Piotr się podniósł. Piotr się bardzo szybko podniósł. Minęło zaledwie kilka dni i Piotr głosił kazanie, po którym nawróciło się 3000 ludzi, tak? To był ten sam Piotr. Minęło zaledwie kilka dni. Od wielkiego upadku, od wielkiego wstydu. Minęło zaledwie kilka dni i Piotr głosi kazanie i nawraca się 3000 ludzi. Czy to nie jest piękne? Piotr się szybko podniósł, Piotr się szybko pozbierał. I o tym chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali. W jaki sposób możemy się podnosić, w jaki sposób możemy odbudowywać swoje duchowe życie, abyśmy nie zostali na deskach. I chciałbym kilka rad przekazać z tej historii na podstawie życia Piotra, jaki my możemy się podnosić, kiedy zdarzają nam się błędy i upadki. Pierwsza rada. Nie wracajmy do przeszłości. Nie wracajmy do przeszłych błędów. Zauważcie, kochani, że Pan Jezus ani razu nie wypomniał Piotrowi tego, że się go zaparł. Nigdzie Pan Jezus mu tego nie wypomniał. Ani razu do tego nie wrócił. Piotr napisał dwa listy, możemy te listy czytać i nigdzie w tych listach nie ma ani słowa na temat jego błędu, na temat zaparcia się Pana. Piotr nie wracał do przeszłości. Piotr zapomniał o tym, co było. Jezus nie wracał do tego. Jezus nie wypomniał mu tego ani razu. Kiedy latem byliśmy nad morzem, miałem przy sobie jakieś drobne pieniądze i byłem na plaży i gdzieś tam przyszedłem po coś i w pewnym momencie zgubiłem. Zgubiłem dwa złote, które miałem, a te dwa złote były bardzo ważne w tym momencie, bo trzeba było zapłacić za ubikację. I nagle się ocknąłem, że ja nie mam tych pieniędzy. I wróciłem do miejsca, w którym stałem i niestety grzebałem i tych dwóch złotych nie znalazłem. I Biblia mówi, że nasze grzechy, nasze upadki są zakopane w piasku Bożego przebaczenia. Że kiedy raz oddajemy coś Panu, kiedy raz Go za coś przeprosimy, tego już nie da się więcej znaleźć. Tego się nie da odkopać. Tego już nie ma. Pan o tym zapomniał. To było i minęło. Prorok Michałasz mówi, że Pan wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Pan wrzuca nasze grzechy do głębin morskich i tego się już nie da znaleźć. Tego już nie można odkopać, nie można tego odkryć. Apostoł Paweł mówi, że mamy zapominać o tym, co było za nami. Paweł mówi, zapominam o tym, co było i zdążam do tego, co przede mną. Kiedy zdarzają nam się błędy, kiedy zdarza nam się upadek, to co mamy zrobić, to mamy zapomnieć. Mamy nie wracać do przeszłości. Mamy przykryć to piaskiem Bożego przebaczenia. W jaki sposób zapamiętujemy rzeczy? W jaki sposób zapamiętujemy? Przez powtarzanie, przez odtwarzanie. Kiedy chodzicie do szkoły, uczycie się jakiegoś wiersza na pamięć, to czasami trzeba go przeczytać więcej niż raz, żeby się go nauczyć, tak? Przygotowujemy się do egzaminów, zakuwamy, musimy pewne wiadomości powtarzać. Uczymy się obcego języka, powtarzamy i wtedy zapamiętujemy, tak? Zapamiętujemy przez powtarzanie. W jaki sposób zapominamy? A więc odwrotność tego, tak? Zapominamy, kiedy za wszelką cenę staramy się nie przypominać sobie tych rzeczy. Nie wspominać, nie wracać, nie medytować nad tym, co było. Nie odtwarzać tego, tak jak jakiś wiersz, tak jak jakąś lekcję, tak jak jakieś słówka. Nie odtwarzać sobie tego. Jeśli cały czas będziesz sobie odtwarzać swoje błędy czy czyjeś błędy, to zapamiętujesz to. Zamiast zapomnieć, to zapamiętujesz to. Są takie rzeczy, które po prostu czasami za często sobie przypominamy. Ja na przykład do dzisiaj pamiętam, że w pierwszej klasie podstawówki dostałem dwóje. Dostałem dwóje i tą dwóje będę pamiętał do końca życia. Wiecie dlaczego? Dlatego, że pewnie bardzo często do tego wracałem. Ciągle sobie to przypominałem. Nie mogłem się z tym pogodzić. Jak ja mogłem dostać tą dwóje w pierwszej klasie? Nie mogłem wybaczyć mojej nauczycielce. Inne rzeczy z kolei, inne rzeczy, które zdarzyły się w moim życiu, które nie były dobre, jakieś zranienia, może jakieś pomyłki, może jakieś złe rozmowy, może jakieś przykre incydenty. Wiecie, co się staram? Staram się o nich zapomnieć, czyli nie medytować o nich, czyli nie wracać do nich, czyli nie rozmyślać na nowo, nie powtarzać sobie w kółko tego w swoich myślach. Bo jeśli to będę robił, to będę tylko zapamiętywał coraz mocniej. Będę uczył się tego na pamięć. A Biblia mówi, że mamy zapominać o tym, co było, tak? Mamy nie wracać do przeszłości. Nie możesz zmienić przeszłości, ale możesz zmienić przyszłość. Nie możesz zmienić tego, co było, co się stało. Piotr nie mógł zmienić tego, co się stało. Nie mógł zmienić tego, że zaparł się Pana, wyparł się Go w żywe oczy. Popełnił straszny błąd. Nie mógł tego zmienić. Ale mógł zmienić przyszłość. Mógł o tym po prostu zapomnieć. Nie wracać do tego. Nie medytować nad tym. Nie odświeżać tego. Nie wałkować tego w kółko w swoim umyśle. Mógł to zrobić. I myślę, że tak zrobił. Więc pierwsza bardzo ważna lekcja dla nas. Nie wracaj do przeszłości. Zostaw te błędy, zostaw te porażki tam zakopane w piasku. Druga lekcja dla nas. Druga lekcja dla nas. Jak odbudowywać swoje duchowe życie, kiedy popełniamy jakieś błędy. Po drugie, budujmy silny wewnętrzny kręgosłup. Budujmy silne wewnętrzne duchowe życie. Jeśli oglądaliście jakieś filmy wojenne, może z czasów II wojny światowej, może jakieś dokumenty z obozów koncentracyjnych, może z jakichś innych wojen, to pewnie widzieliście jeńców, widzieliście ludzi wycieńczonych, ludzi osłabionych, może rannych, którzy kiedy upadli, nie byli w stanie sami się podnieść. Ja niedawno czytałem książkę o pewnym człowieku, który przeszedł przez obóz koncentracyjny, pewien węgierski Żyd. I on też tam pisze, że był taki moment w obozie, że on miał dopiero 14 lat i był tak wycieńczony, że po prostu położył się w błocie na ziemi i powiedział, ja już nie wstaję. I wtedy jakiś przyjaciel podniósł go i postawił go w szeregu i mówi, stój, musisz stać. Więc zupełnie inaczej jest podnieść się człowiekowi, który jest zdrowy, który jest silny, który jest wysportowany, najedzony, rzeźki, nawet jeśli byś się potknął, nawet gdybyś się poślizgnął gdzieś na ulicy, nawet jeśli upadniesz, to szybko się oczepiasz, podniesiesz się i nie ma sprawy, tak jakby się nic nie stało i masz nadzieję, że nikt cię nie zauważył, że się potknąłeś. Ale zupełnie inaczej jest, jeśli upadnie ktoś wycieńczony, jeśli upadnie ktoś słaby, jeśli upadnie ktoś chory, niedołężny, głodny. Często taki człowiek nie jest w stanie sam się podnieść. A więc przenosząc to na nasze duchowe życie, jeśli jesteś silny wewnętrznie, jeśli jesteś silny duchowo, to nawet jeśli zdarzy ci się upadek, nawet jeśli popełnisz błąd, to szybko się podniesiesz, oczepiesz się i pójdziesz dalej. Ale jeśli jesteś słaby duchowo, jeśli nie masz silnego duchowego kręgosłupa, to będzie trudno się podnieść po upadku. A więc jakie są składniki tego duchowego życia, które pomagają nam być silnymi wewnętrznie? Pan Jezus nauczał, że budynek, jeśli jest mocny, to nawet kiedy przyjdzie powódź, to go tak łatwo nie zmyje, jak budynek, który jest słaby. Apostoł Paweł mówi, że te same okoliczności dla jednego człowieka będą powodem do upadku, a dla drugiego nie. Te same okoliczności. Dlaczego? Jaka jest różnica? Jeden jest słaby w wierze, a drugi jest w wierze mocny. Mocny w wierze w tych samych okolicznościach nie upadnie, co słaby. Niedawno wyczytałem, zwiedzając pewien ogród botaniczny, zatrzymałem się koło wielkiego drzewa, którego pień miał średnicę bodajże 14 metrów. I tam pisało, że każde drzewo ma dwa razy większy system korzenny niż system gałęzi. Popatrzyłem na ten ogromny pień, na te ogromne gałęzie, które były na zewnątrz i musiałem sobie wyobrazić, że to, co jest pod ziemią, jest jeszcze dwa razy większe. Więc to, co zewnętrzne, jest mniejsze niż to, co wewnętrzne. To, co wewnętrzne, musi być dwa razy większe, aby drzewo było silne. Myślę, że podobnie jest w naszym duchowym życiu. Nasze wewnętrzne życie, nasze niewidoczne życie musi być dużo silniejsze niż te zewnętrzne. Jakie są składniki tego wewnętrznego systemu korzennego, jaki mamy mieć, abyśmy byli silni wewnętrznie? Po pierwsze, życie modlitwy. Po drugie, mówienie prawdy, dotrzymywanie słowa. Po trzecie, stawianie rodziny przed pracą. Po czwarte, uczenie się kochania ludzi, nawet tych niesympatycznych. Dalej, korygowanie innych tylko na osobności. Dalej, nie wystawianie siebie na pokusy. Przyznawanie się do swoich błędów. Budowanie trwałych przyjaźni. Nad każdym z tych punktów moglibyśmy się długo zastanawiać, długo je rozważać. One są wszystkie bardzo ważne. One budują nasz system korzenny, budują nasze wewnętrzne życie, nasz wewnętrzny kręgosłup. Wiecie, dlaczego Piotr się szybko podniósł? Bo był silny wewnętrznie, bo był bliskim uczniem Pana Jezusa. Był z tej elitarnej trójki, którzy byli bardzo blisko Pana. Miał silny kręgosłup. Myślę, że Piotr był dużo silniejszy wewnętrznie niż Judasz. Judasz się nie podniósł. Piotr się podniósł. Różnica polegała na ich wewnętrznym życiu. Na ich sile ich wewnętrznego kręgosłupa. Więc jeśli chcemy się podnosić, jeśli chcemy odbudowywać swoje duchowe życie, to musimy zadbać o nasz system korzenny, o tego wewnętrznego człowieka. I wtedy, nawet jeśli zdarzy nam się upadek, to szybko się podniesiemy, otrzepiemy się i będziemy dalej służyć Panu Jezusowi, tak? Żadne błędy, żadne porażki nas nie zatrzymają. Niedawno czytałem pewną historię o farmerze i ośle i pozwolę sobie wam ją przeczytać, bo myślę, że jest dobrą ilustracją do tego, co teraz mówię. Posłuchajcie. Było to daleko stąd, na pewnej farmie. Któregoś dnia osioł farmera wpadł do głębokiej studni. Zwierzę krzyczało żałośnie godzinami, podczas gdy farmer zastanawiał się, co zrobić. W końcu farmer zdecydował. Zwierzę było stare, a studnię i tak trzeba było zasypać. Nie warto było wyciągać z niej osła. Zwołał wszystkich swoich sąsiadów do pomocy. Wzięli łopaty i zaczęli zasypywać studnię śmieciami i ziemią. Z początku osioł zorientował się, co się dzieje, i zaczął krzyczeć przerażony. Nagle ku zdumieniu wszystkich osioł uspokoił się. Kilka łopat później farmer zajrzał do studni. Zdumiał się tym, co zobaczył. Za każdym razem, gdy kolejna porcja śmieci spadała na ośli grzbiet, ten robił coś niesamowitego. Otrząsał się i wspinał o krok ku górze. W miarę jak sąsiedzi farmera sypali śmieci ziemię na zwierzę, ono otrzepywało się i wspinało o kolejny krok. Niebawem wszyscy ze zdumieniem zobaczyli, jak osioł przeskakuje krawędź studni i szczęśliwy oddala się truchtem. Fajna, co? Mnie się też spodobała. Można sobie poradzić, nawet w najgorszych okolicznościach. Jeśli mamy silny wewnętrzny kręgosłup, damy sobie radę, podniesiemy się. A więc mniej ważne jest, przez co przechodzisz, ważniejsze jest, jak z tego wychodzisz. A wyjdziesz dobrze, jeśli będziesz silny wewnętrznie. Podniesiesz się po każdej bitwie, po każdym popełnionym błędzie, podniesiesz się i dalej będziesz służył Panu. A więc po pierwsze zapominamy o tym, co było. Po drugie, budujemy swojego wewnętrznego człowieka. Budujemy silny wewnętrzny kręgosłup. Trzecia rada. Pielęgnuj relację miłości z Bogiem. Pielęgnuj relację miłości z Bogiem. Otwórzmy 21 rozdział Ewangelii Jana, bo ta historia potem się fajnie kończy. Pan Jezus spotyka się z Piotrem i sobie rozmawiają. Ewangelia Jana, 21 rozdział, od 13 wiersza jest napisane: a Jezus zbliżył się, wziął chleb, dał im, podobnie rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Gdy więc pożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Wyobraźcie sobie tą sytuację. Ja nazywam to jest śniadanie miłości. To jest to agape, które my nazywamy. Uczta miłości, agape. To jest właśnie to. Śniadanie miłości. Bo Piotr jest zrezygnowany. Piotr jest zniechęcony. Piotr całą noc łowił, nic nie złowił, a więc jest głodny, jest zmarznięty i wychodzi na brzeg i co widzi? Widzi Jezusa. Widzi Jezusa, który rozpalił ognisko. I na tym ognisku Jezus upiekł rybę. Skąd miał tą rybę? Nie wiem. Jezus czyni cuda. Może kazał jej wyjść na ląd i ona wyszła, przyszła do niego sama. Może ją złowił, nie wiem, ale jest napisane, że kiedy Piotr tam przyszedł, tam już było ognisko rozpalone i tam już była upieczona ryba. I Jezus mówi, chodź Piotrze, i pewnie jesteś głodny, zjedz. Jest to niesamowity obraz Bożej miłości wobec nas. Bożej miłości wobec Piotra. Piotr, który upadł, który zgrzeszył, który zaparł się Pana i teraz widzi, o, tam jest Jezus, o nie, pewnie jak przyjdę do Niego, wiem, co mi powie. Wiem, co mi powie. Powie, Piotrze, jak mogłeś? Jak mogłeś mi to zrobić? 3 lata byliśmy razem. Byliśmy tak bliskimi przyjaciółmi. Tyle ci pomogłem. Tyle dobrego dla ciebie zrobiłem. Jak mogłeś mi to zrobić? Myślę, że Piotr spodziewał się właśnie takiej reakcji Pana, takich słów. Spodziewał się wyrzutów, pretensji. Spodziewał się po prostu ludzkiej reakcji. Zamiast tego otrzymuje śniadanie miłości. Piotrze, jesteś głodny, jesteś zmarznięty. Chodź, ogrzej się, zjedz. Chodź, porozmawiamy. Piotrze, miłujesz mnie? Bo ja Ciebie bardzo kocham. Bo ja Ciebie bardzo miłuję. Ja nie przestałem Ciebie kochać. Jesteś moim umiłowanym sługą, moim synem, moim przyjacielem. Nie przestałeś być moim przyjacielem. Wiecie, kiedy zdarzają nam się jakieś błędy, jeśli chcemy się dobrze podnieść, jeśli chcemy się szybko podnieść, musimy wracać do relacji miłości. Musimy pamiętać o wielkiej miłości Bożej wobec nas. Musimy wiedzieć, że Bóg nie przestał nas kochać. Musimy wiedzieć, że jesteśmy ciągle przyjaciółmi Pana. Jezus powiedział, już was nie nazywam sługami, ale nazywam was moimi przyjaciółmi. Jezus mówi, jesteście w bliższej relacji ze mną niż sługa i Pan. Jesteście moimi przyjaciółmi. To jest niesamowite. I nawet jeśli zdarzają się błędy, porażki, upadki, Jezus mówi, jesteś ciągle moim przyjacielem. Nie przestałem Cię kochać. Chodź, zjedzmy razem śniadanie. Chodź, porozmawiamy. Jest w tym wielka prawda dla nas. To, co nas odbudowuje, to jest miłość Boża. To właśnie w atmosferze miłości następuje uleczenie, uzdrowienie, odbudowanie. Myślę, że kiedy Piotr przyszedł do Jezusa, ta ryba była dużo smaczniejsza niż zwykle. Ten ogień był cieplejszy niż zwykle. Bo to była miłość Boża. To było śniadanie miłości. To był wyraz Bożej miłości. Piotrze, pomimo tego, co zrobiłeś, ja przygotowałem dla ciebie śniadanie. Dawid mówi, zostawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz moją głowę olejem. Nalewasz mój kielich do pełna. Nasz Pan ciągle to dla nas robi. Za każdym razem, kiedy do Niego przyjdziesz, kiedy do Niego przychodzimy, On zastawia przed nami stół, ucztę, daje nam śniadanie miłości, daje nam duchowy posiłek. Mówi, chodź, posil się, jesteś głodny, jesteś zmarznięty, jesteś rozczarowany, jesteś rozczarowana, jesteś niezadowolona z tego, co się stało. Popełniłeś błąd, popełniłaś błąd, ale chodź, chodź usiądź i się posil. Wielka Boża miłość. Wielka Boża miłość. Niedawno słyszałem fajną piosenkę, której słowa brzmią: Boże, Ty mnie tak kochasz, jakbym był Twoim jedynym dzieckiem. Ci, co mają jedno dziecko, to wiedzą, co to jest. Boże, Ty mnie tak kochasz, jakbym był Twoim jedynym dzieckiem. Tak jakby Bóg widział tylko Ciebie. Tak jakbyś był Jego oczkiem w głowie. Najważniejszy na świecie. Najważniejsza na świecie. Jeśli chcesz się podnosić, jeśli chcesz się szybko odbudowywać, musisz wracać do relacji miłości. Więc Jezus nie wspomina tego, co się stało. Jezus nie analizuje tej sytuacji, tego zaparcia się Piotra. Jezus nie mówi: Piotrze, wiesz co, gdybyś tylko inaczej się zachował. Nie. Jezus do tego nie wraca. O czym Jezus mówi? O miłości. O miłości. Mówi: Piotrze, najważniejsze to jest to, abyś mnie kochał, bo ja ciebie też kocham. I Piotr mówi: Panie, ty wiesz, że cię kocham, a więc wszystko jest okej. Okay. Więc Jezus mówi: no, to wszystko w porządku. Wiem, że cię kocham. Wiem, że mnie kochasz. Ja ciebie kocham, ty mnie kochasz, więc dalej idziemy, dalej pracujemy. Będziesz mi służył, będziesz pas moje owce, będziesz przywódcą Kościoła, będziesz dalej dla mnie pracował. Dalej będzie tak, jak było kiedyś. Bo liczy się miłość. Najważniejsza jest miłość. Kiedy upadamy, kiedy popełniamy błędy, nie możemy zapomnieć o Bożej miłości. Nie możemy zapomnieć. Nie możemy myśleć, że teraz jest inaczej, że Bóg już nie kocha, że Bóg już się odwrócił, że Bóg już się pogniewał. Miłość jest tym, co nas odbudowuje. Uzdrowienie i odnowienie następuje w atmosferze miłości. A więc pielęgnij tą relację. Wracaj zawsze do Bożej miłości. Wracaj do Bożej miłości. I ostatnia rzecz. Czwarta rzecz. Posiadaj wyważone podejście do błędów. Posiadaj podejście, w którym wyciągasz wnioski, ale nie dramatyzujesz. Nie popadasz w panikę. Nie rezygnujesz. Nie robisz z tego dramatu. Czytamy tą historię, myślimy sobie: wow, Piotr zrobił ohydną rzecz. Zaparł się Jezusa. Jezus tam stał i to słyszał. Widział tą sytuację. W obecności Jezusa Piotr się go wyparł. Powiemy: nie, no to jest straszne, to jest okropne, to jest ohydne. Jak on mógł tak zrobić? Ale Jezus nie dramatyzuje tego. Jezus nie mówi: Piotrze, po takim błędzie nie masz szans. Koniec. Zrywam z tobą. Znajdę sobie innego. Lepszego sługę, lepszego pracownika, lepszego lidera. Jezus nie dramatyzuje. Dobrze jest wyciągać wnioski ze swojego życia, ale niedobrze jest dramatyzować. Niedobrze jest wpaść w panikę. Niedobrze jest powiedzieć: nie, to już świat się zawalił, koniec. Powiedzcie mi, co było gorsze? Pójść za Jezusem na dziedziniec, choć ze strachem, czy uciec od Niego? 10 uciekło. 10 uciekło do bezpiecznej bezczynności. 2 odważyło się pójść na dziedziniec. Co było gorsze? Zaprzeć się Pana na dziedzińcu, czy uciec od Pana? Ja myślę, że gorszą rzeczą było uciec od Pana. Gorszym błędem było uciec od Pana, niż się go zaprzeć na dziedzińcu. Doceniam odwagę Piotra. Poszedł za Jezusem. Kiedy wszyscy pouciekali, Piotr mimo wszystko poszedł za Jezusem. Poszedł i stanął na dziedzińcu. I był w samym centrum tych wydarzeń. Potem oczywiście złapał go strach. Spanikował. Popełnił głupstwo. Ale mimo tego jest dla mnie większym bohaterem niż ci, którzy uciekli. Ci, którzy pociekali, zrobili gorszą rzecz. Schowali się. Woleli nic nie zrobić. Woleli nie wystawiać głowy. W moim odczuciu popełnili większy błąd. Co jest gorsze? Bezczynność czy ryzyko popełnienia błędów, ale pójście za Jezusem. Myślę, że lepiej jest pracować z ludźmi, którzy popełniają błędy, niż z tymi, którzy nic nie robią. Lepiej jest pracować z takimi. Każdy może popełnić błąd. Każdy z nas. Tak długo, jak pracujemy dla Pana. Tak długo, jak idziemy za Nim, tak? Tak długo, jak Go naśladujemy. Tak długo, jak ryzykujemy i wystawiamy głowę i chcemy pójść dalej za Nim. Mamy prawo popełniać błędy. Mamy prawo się Go zaprzeć od czasu do czasu. Myśleliście kiedyś w ten sposób? Ja się nieraz zaparłem Pana. I nie mówię tego z chlubą, mówię to ze wstydem. Ale były okazje w moim życiu, kiedy powinienem coś powiedzieć, a nie powiedziałem. Kiedy powinienem zareagować, a nie zareagowałem. Mieliście takie okazje? Mieliście takie sytuacje? Ale mimo wszystko uważam, że to jest lepsze niż schować się i nic nie robić. Niż zamknąć się w swoim domu, siedzieć przed telewizorem i nic nie robić. Niż powiedzieć, nie, ja nie chcę mieć nic wspólnego z chrześcijaństwem. Nie będę ryzykował, nie będę wystawiał głowy. Bezczynność jest gorsza niż popełnianie błędów. Dlatego Jezus nie dramatyzuje. Dlatego Jezus nie mówi, Piotrze, rezygnuję z Ciebie. Bo Jezus wie, że Piotr poszedł za Nim. Chciał służyć Jezusowi. Chciał być jak najlepszy, tak? Chciał być z Panem do końca. No ale no trudno. Nie wyszło mu tam w jednym momencie. No nie wyszło mu. Ale Jezus znał jego serce. Że Piotr naprawdę chce. Że chce iść za Nim. I to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Są ludzie, którzy nie popełniają błędów często, tak? A to są ludzie, którzy nic nie robią. Którzy nie podejmują ryzyka. Którzy nie wychylają głowy. I oni potem mogą stać z boku i powiedzieć, o, ten to się zaparł Pana, ha, ha. A gdzie oni wtedy byli? Czy oni wystawili się? Czy oni poszli? Czy oni ryzykowali? Czy oni próbowali coś dla Pana zrobić? Czy oni szli za Jezusem nawet w niebezpieczne miejsca? Bo jeśli idziesz za Jezusem, to bierzesz na siebie ryzyko. Ryzyko duchowej walki, tak? Ryzyko porażek, ryzyko bitwy, bo idziesz w sam środek walki, bo tam, gdzie Jezus, tam toczy się walka. Walka ciemności ze światłością. Walka Boga i szatana. Walka dobra i zła. Jeśli idziesz za Jezusem, wchodzisz w sam środek walki. A jeśli wchodzisz w sam środek walki, to mówię ci, że od czasu do czasu będziesz zraniony. Od czasu do czasu potkniesz się, poślizgniesz. Ktoś cię szturchnie, ktoś cię popchnie, ktoś cię przewróci, ktoś zada ci cios. Ale to i tak jest lepsze, niż zostać gdzieś tam na trybunach i patrzeć, jak się inni biją. Tak? To i tak jest lepsze. W tym tygodniu też będziemy wchodzić w jakieś duchowe bitwy. Będziemy wchodzić w duchowe bitwy o dusze ludzi. Będziemy iść na spotkania i próbować wyrwać z mocy ciemności ludzi, którzy nie znają Pana. Gdzie pójdziemy? Pójdziemy w sam środek bitwy. Jeśli przyjdziemy tutaj się modlić, też wejdziemy w środek bitwy. Bo to jest duchowa walka, tak? Jeśli będziemy się modlić o te spotkania, to też jesteśmy w czasie bitwy. A jeśli nie będziemy ani tutaj, ani tam na spotkaniach, to oczywiście nic nam się nie stanie. Nawet nie zauważymy, że były jakieś walki. Przyjdziemy znowu za tydzień w niedzielę i powiemy, tydzień jak każdy inny. Nic się nie stało. I może ominą wtedy ciebie jakieś rany, może ominą ciebie jakieś poszturchiwania, Może ominie cię jakieś zaparcie się Pana. Ale tylko dlatego, że byłeś bezczynny i nic nie zrobiłeś. A myślę, że to jest nie to, o co Panu chodzi. Lepiej spójść do walki, niż zostać w domu. Choćbyśmy tej walki nie wygrali od razu. Choćbyś nikogo do Pana nie przyprowadził w tym tygodniu. Choć na Twoje zaproszenie może nikt nie odpowie i będzie Ci smutno z tego powodu, że Twoi znajomi nie przyszli albo nie podjęli decyzji. I to jest walka. To jest walka. Ale to jest i tak lepsze, niż zostać w domu i nic nie robić. Tak? I to jest ważna lekcja dla nas. Żebyśmy mieli takie dobre, takie zdrowe podejście do bitwy i do błędów. Błędy się zdarzają, ale zdarzają się głównie tym, którzy wychodzą i coś robią. Idą za Jezusem na ten dziedziniec i nie boją się zaryzykować. I to jest dla nas najważniejsze. A Bóg zna nasze serca i wie, że chcemy za Nim iść i że chcemy Jemu służyć. Pamiętajmy, że nie możemy zmienić przeszłości, ale że możemy zmienić naszą przyszłość. Dlatego nie ma co wracać do tego, co było kiedyś. Zasypujemy to piaskiem i do tego nie wracamy. Pamiętajmy, że ważniejsze jest, jak się podnosimy, jak wychodzimy z różnych sytuacji, niż to, przez co przechodzimy. Pamiętajmy, że kiedy jesteśmy duchowo silni, to dużo łatwiej jest się podnieść. Pamiętajmy, że miłość Boża jest tym czynnikiem uzdrowienia w naszym życiu. Miłość Boża prowadzi nas do uzdrowienia, do odnowienia. Ona nas podnosi. Tylko wracajmy do niej zawsze. I pamiętajmy również, że bezczynność jest gorsza od błędów. Że Pan nas inaczej ocenia niż czasami my. Pan patrzy na to, na ile chcemy Mu służyć. Niekoniecznie ile błędów popełniamy, ale na ile Mu służymy, na ile się angażujemy, na ile idziemy za Nim, na ile dla Niego ryzykujemy. Powstańmy do modlitwy.